Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Myślałem, że zaczniemy od ogólnopolskiej polityki, ale zostawimy ją sobie na koniec. Zaczniemy od polityki w województwie lubuskim. Jak ciężką kwestią są negocjacje koalicyjne, które się odbywają? Bo to nie jest prosta sprawa.
To nie jest prosta sprawa, ale to też zależy od tego, z kim się negocjuje. Oczywiście. I też kluczowe było dla tych negocjacji to, że to była jednak kontynuacja tej koalicji w sejmiku województwa lubuskiego.
To pomaga trochę?
To pomogło, bez wątpienia. No i temperament. Myślę, że potrzebny jest duży dystans, spokój, umiar, nie traktowanie tego w żaden sposób osobisty, czyli trzeba mieć świadomość, że to jest praca i to jest
ale
układ.
Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że z drugiej strony są też wytrawni gracze polityczni, powiedziałbym tak, przecież nie osoby jakieś przypadkowe.
To prawda, ale też są granice negocjacji i myślę, że ja też miałem taką granicę nieprzekraczalną i jej nie przekroczyłem, nie przekroczyliśmy jako środowisko polityczne, bo myślę, że w którymś momencie trzeba powiedzieć pasji. Być może nawet w niektórych sytuacjach jest lepiej także w polityce być w opozycji, aniżeli zawierać koalicję za wszelką cenę.
No nie da się ukryć, że tutaj mieliście przede wszystkim jednego potężnego asa w rękawie. Jesteście największym ugrupowaniem, jeśli chodzi o tę koalicję. No więc tu jakby nie ma się co dziwić, że to Koalicja Obywatelska rozdaje karty. Można byłoby powiedzieć, tak?
No tak, ale były i takie osoby, które twierdziły, że to
nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, że się jest języczkiem uwagi i to będzie decydować. Oczywiście można to w jakimś zakresie też przyjmować i trzeba, ale też są granice akceptacji tego podejścia.
Jak o języczkach uwagi mówimy, to kto jest większym języczkiem uwagi w takim układzie? Polskie Stronnictwo Ludowe czy Sojusz Lewicy Demokratycznej?
Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tutaj szybko osiągnęliśmy porozumienie i to też cenię. Mówię o tym uczciwie, dlatego że nie było żadnych większych problemów i Sojusz Lewicy Demokratycznej miał świadomość co do swego potencjału i myślę, że te negocjacje odbywały się w ramach właśnie tego potencjału. Inne ugrupowania zachowały się w taki, a nie inny sposób, ale musimy mieć świadomość, że życie nie kończy się za 5 lat, 10, 15, więc czasami bywa tak w życiu, że sytuacje się odwracają i zobaczymy, jak to będzie
wyglądać.
Patrząc
na Sojusz, już można powiedzieć, że też jest ciekawie o tyle, że reprezentację Sojusz ma północy województwa. Akurat tak się złożyło, że nikt z południa z Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie dostał się do sejmiku. No tak to bywa po prostu.
Tak, okręg pierwszy, czyli Gorzowski i okręg drugi, powiat słubicki, międzyrzecki, świebodziński i sulęciński. Tak, to jest pani Jaworska i z północy, czyli Gorzów Szlesko.
A który okręg dla was był najtrudniejszym okręgiem?
Dla nas najtrudniejszy był, tak. Dla nas najtrudniejszy, najsłabszy wynik wyborczy zrobiliśmy w okręgu numer 3, czyli Żarsko-Krośnieńskim, bo zdobyliśmy w tym okręgu tylko jeden mandat. W jedynce, czyli Gorzowskim wspomnianym i w czwórce zielonogórskim zrobiliśmy po 3 mandaty i w pozostałych 2 zrobiliśmy po 2 mandaty i w tym jednym właśnie okręgu numer 3 zrobiliśmy jeden mandat.
Jaka będzie ta kadencja w sejmiku według pana?
Ja uważam, że to będzie bardzo dobra kadencja, dlatego że są bardzo dobrzy radni. Personalnie oceniając każdego z radnych, bez względu na opcje polityczne, To są dobrzy radni z potężnym doświadczeniem życiowym, zawodowym, niejednokrotnie parlamentarzyści, osoby piastujące wysokie funkcje publiczne, ale także znani ludzie, tacy jak chociażby prawnicy, dyrektorzy szkół, osoby naprawdę z potężnym bagażem empirycznym i to będzie pozytywnie oddziaływało. To myślę, że spowoduje, że nie będzie takiej prostej różnicy zdań prezentowanej na sejmiku województwa lubuskiego, ale będzie wiele kwestii, które będą oczywiście dzielić, ale też liczę na zdrowy rozsądek, umiar i merytoryczność. W sprawach, które nie powinny dzielić, jestem przekonany, że one dzielić nie będą.
A co będzie najważniejsze? Co będzie priorytetem dla województwa, pańskim zdaniem?
W mojej ocenie takie kluczowe kwestie, fundamentalne z punktu widzenia kształtowania ziemi lubuskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego będzie nowa perspektywa pieniędzy europejskich. Wiemy już, że ona będzie dość szczodra dla Polski przy zachowaniu, że Parlament Europejski ukształtuje się stosunkowo Przyjaźnie, co przez to rozumiem, otóż to, że nie zwyciężą jednak w poszczególnych państwach ruchy populistyczne, bo jeżeli zwyciężą, to jest to pełen obaw.
Niestety tak,
tak, niestety tak, ale być może jest odwrót. Wiele państw się obroniło przed populizmem. Mam nadzieję, że to apogeum już za nami jednak i że zdobędzie się Unia Europejska do tego, aby ten budżet uchwalić. W mojej ocenie najkorzystniejsze byłoby, żeby to ten parlament jeszcze uchwalił budżet, wieloletnie ramy finansowe na kolejną siedmiolatkę, bo to gwarantowałoby stabilność tego budżetu, czyli ta propozycja jest dla nas niezwykle korzystna, bo mówimy o 65 miliardach euro dla Polski. Ja przypomnę, że w tych latach 2004-2006 mieliśmy do dyspozycji 12,8 miliarda euro, 7-13 67,3 miliarda euro i w obecnej perspektywie 2014-2020 83,5. Czyli te 65 miliardów euro to jest bardzo korzystna oferta, ważna dla nas, bo musimy dokończyć szereg inwestycji takich liniowych, jak chociażby układy transportowe. My na szczęście trójkę będziemy mieli do Bolkowa zrealizowaną i jest potrzebna kontynuacja do granicy państwa w Lubawce. Tam ten procedury przetargowe tak się także odbywają się w tej chwili de facto. Więc mam nadzieję, że nasz szlak komunikacyjny, ważny z punktu widzenia, dlatego też mówię nasz, województwa lubuskiego będzie zrealizowany, ale chodzi o to, żeby w ogóle ten proces modernizacji państwa polskiego domknąć, zakończyć, więc ta perspektywa będzie ważna. Ona będzie ważna także z punktu widzenia województwa lubuskiego. Jestem przekonany, mam nadzieję i będę namawiał, znając też ministra Kwiecińskiego, do tego, aby pozostawić dalej ogromną rolę, a być może ją nawet zwiększyć, powiem za chwilę w jakim zakresie moim zdaniem, samorządu województwa w kreowaniu polityki regionalnej, czyli bez wątpienia programy regionalne powinny być dalej dwufunduszowe, czy dwa jednofunduszowe, ale chodzi mi o to, żeby i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego można było zaprojektować, zaprogramować na poziomie regionalnym, ale także Europejski Fundusz Społeczny. A życzyłbym sobie, mam nadzieję, że być może ktoś dojrzał w Ministerstwie Rolnictwa, bo dzisiaj Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i od początku w tej perspektywie 7-13 i 14-20 jest niestety realizowany w sposób scentralizowany i pomimo tego, że mamy część działań zregionalizowanych, to mimo wszystko strukturę tych działań kształtuje minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Jeżeli chcemy zbudować pewną komplementarność i taki dopełniony układ z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Społecznym, Europejskiego Funduszu Orientacji, Europejskiego Funduszu Rolnictwa, to musi na rzecz rolnictwa, to musimy pozwolić władzom regionalnym także na kształtowanie tych priorytetów i działań na poziomie
to władze na poziomie lokalnym wiedzą tak najlepiej, jest. Co w danym miejscu jest potrzebne.
I wtedy mamy spójność tych programów. Wiemy, co robimy w ramach interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Społecznego i co robimy na obszarach wiejskich, bo polityka regionalna także dotyczy obszarów wiejskich, więc budowanie sektorowych silosów.
Jak zapadają decyzje w Warszawie, no niejednokrotnie dochodzi do takich dziwnych, powiedziałbym, sytuacji. Wystarczy przypomnieć sobie kwestię mostów, które miały być budowane w województwie lubuskim i oto ktoś w Warszawie wymyślił sobie takie miejsce, gdzie jak tłumaczyli tu samorządowcy, no most dobrze, żeby był, tylko po co akurat tutaj, gdzie on donikąd nie prowadziłby, tak,
to na dobrą sprawę. To prawda, to jest ważne, dlatego też jestem przekonany, że trzeba podejmować decyzje na poziomie właściwym do ich podjęcia, czyli tutaj kłania się zasada subsydiarności. Ona jest istotna właśnie z punktu widzenia podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego i ważne, żeby rząd wpisał się obecny w tą zasadę i pozwolił na poziomie regionalnym stworzyć w tej nowej perspektywie na pewno te dwa programy, ale życzyłbym sobie, choć rozmawiałem wielokrotnie, piastując także funkcję dwukrotnie wiceministra czy rozwoju regionalnego, czy infrastruktury i rozwoju z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, by odważyli się zdecentralizować też te działania, bo struktura polskiego rolnictwa jest zróżnicowana. Inna jest na Lubelszczyźnie, gdzie rolnictwo mamy zdecydowanie bardziej rozdrobnione, mniej nowoczesne, bardzo rodzinne, prawda? I zupełnie inaczej wygląda rolnictwo w województwie chociażby lubuskim czy zachodniopomorskim, więc ta struktura działań powinna być dostosowana do potencjałów w tej dziedzinie w poszczególnych regionach. Tego nie ma niestety, ale będę z uporem maniaka przekonywał kolegów z Ministerstwa Rolnictwa, aby także te wątki zregionalizować. I to jest kluczowe w mojej ocenie dla województwa lubuskiego, bo to będą ponownie dla nas duże pieniądze. Paradoksalnie, panie redaktorze, tak jest, dlatego że część regionów wypadnie z celu pierwszego, polskich regionów, część województw, prawda, z tego celu pierwszego, który dedykowany jest dla tych regionów, w których PKB per capita jest mniejsze niż 75% średniej w Unii Europejskiej. Mazowsze już wypada, jest przejściowym w tej perspektywie. Wielkopolska wypadnie, prawdopodobnie Pomorskie.
A co za to idzie? Środki będą kierowane
tak gminy, jest, tak czyli jest. Możemy spodziewać się oczywiście, że tych pieniędzy jest nieco mniej, znaczy sporo mniej w stosunku do tej perspektywy, ale porównywalnie z perspektywą 7-13, ale oczywiście biorców potencjalnych, czyli tych osób, tych przepraszam, podmiotów, województw, które będą w celu pierwszym, też będzie odpowiednio mniej, więc transfer do województwa lubuskiego powinien być na podobnym bardzo poziomie, chyba że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie jeszcze bardziej szczodry, bo warto też przypomnieć, że w tej drugiej perspektywie udział regionów w całości alokacji środków europejskich wynosił niespełna 20%, a w tej nieco ponad 30%. Gdybyśmy osiągnęli poziom, nie wiem, 35%, może 40%, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że są zadania też chociażby te infrastrukturalne do zrealizowania na poziomie centralnym, ale dużo kwestii mamy już załatwionych, jak chociażby gospodarka wodno-ściekowa. Blisko w tam 91% mamy te kwestie uregulowane, więc nieco mniej będziemy mogli na te wątki przeznaczać środków finansowych, więc być może jest pole do tego, żeby więcej pieniędzy wydać na tą politykę regionalną na poziomie województw.
Będzie wyjaśnić na przestrzeni następnych lat. Jak mocno przygotowujecie się już państwo teraz do wyborów europejskich?
Bo rozumiem, że no, wybory samorządowe, rozdział zamknięty, tak, tu wyciągać trzeba pewnie jakieś wnioski, no ale trzeba też myśleć o tych kolejnych wyborach, bo czasu tak na dobrą sprawę no, jest niewiele.
No tak, wybory będą odbywać się w maju, więc czasu jest niewiele. Będziemy o tym dyskutować, myślę.
Wyobraża pan sobie taką wielką koalicję, o jakiej się mówi? Ja tutaj niedawno rozmawiałem z senatorem Napieralskim, który mówi, że być może tak, być może to właśnie byłaby szansa, żeby zrobić naprawdę potężny, duży front koalicji.
Ja nie wykluczam ani na poziomie europejskim, eurowyborów takiej dużej koalicji, ani też nie wykluczam jej na poziomie przyszłych wyborów do parlamentu polskiego, czyli do Sejmu i Senatu. Trzeba się zastanowić, jak do tego się przygotować i zweryfikować, czy ten wspólny front, nazwijmy go prodemokratyczny, będzie miał większe szanse, czy też nie. W mojej ocenie tak, więc na pewno warto na ten temat dyskutować, analizować tego typu podejście i być może je zrealizować.
No wszyscy mówią, że to będzie duży sprawdzian, tak, jeśli chodzi o politykę, w ogóle o nastroje Polaków, mimo że Polacy przecież no, raczej średnio interesują się tym, co dzieje się
to
w
prawda.
Parlamencie Europejskim.
Ale myślę, że nigdy niestety nad tym ubolewam. Nie cieszą się tak dużą frekwencją wybory do Parlamentu Europejskiego, jak chociażby wybory krajowe czy do samorządu terytorialnego. Rozmawialiśmy o tym, że ta frekwencja w minionych wyborach do samorządu terytorialnego była zdecydowanie wyższa i to napawa optymizmem. Polacy zdali sobie sprawę, że jednak głos każdego z nas kształtuje w sposób realny scenę polityczną i mam nadzieję, że tutaj też będą mieli świadomość tego, że jeszcze być może ta świadomość powinna być mocniejsza, silniejsza, dlatego że mówimy o 65 miliardach euro dla Polski i teraz wprowadzenie nieodpowiednich sił przedstawicielskich ze strony Polski do Parlamentu Europejskiego, eurosceptyków, populistów, może skutkować tym, że mało tego, że nie będziemy mieli 65 miliardów euro, to być może nasza obecność w Unii Europejskiej będzie mocno zachwiana, a wszyscy wiemy, jak Polska zmienia się właśnie nie od momentu przemian 89 roku, ale przemiany umożliwiły oczywiście wejście do Unii Europejskiej.
Tak jest.
I teraz ten proces modernizacji państwa polskiego jest widoczny. W Zielonej Górze każda inwestycja, niemal każda inwestycja, która ma miejsce, jest realizowana przy współudziale środków europejskich.
Tak jest, ale ja mam wrażenie, że ludzie już tak się przyzwyczaili do tego, że to jest jakiś worek pieniędzy, który dostajemy z Unii Europejskiej, że to już na nikim nie robi wrażenia. Tak? Te pierwsze inwestycje, które powstawały, pojawiała się tabliczka pieniądze z Unii Europejskiej, to było coś. A teraz ludzie jakoś tak mam wrażenie
przychodzą. Ale warto też o tym mówić, panie redaktorze, bo musimy mieć świadomość, że nie zawsze tak ta sytuacja będzie wyglądać. No, i to my de facto ją kształtujemy. I żeby nie było tak, że opamiętamy się, o, nie ma tabliczek, nie ma inwestycji. Dlaczego coś się stało? Przecież nie wiedzieliśmy, że jest silny związek między na przykład obecnością Polski w Unii Europejskiej, a realizacją polityki spójności, polityki regionalnej. Więc warto dzisiaj mówić, bo dzisiaj jeszcze możemy opowiadać Polakom o tej sytuacji, a wtedy, kiedy będzie za późno, to możemy tylko żałować, jak zrobili Brytyjczycy. Żałują tego, w mojej ocenie, nieprawdopodobnie. Pokazują to badania najnowsze opinii publicznej.
Ciekawa sytuacja była o tyle, że nikt się tego w Wielkiej Brytanii nie spodziewał, a wyszło jak wyszło po prostu. I tyle. Podejrzewam, że wielu polityków bardzo mocno zdziwiło się takim, a nie innym wynikiem referendalnym. No, miejmy
nawet
nadzieję,
sam inicjator ruchu antyeuropejskiego, prawda?
Tak, a chociaż wiele osób mówiło, że to i Polacy trochę przyczynili się do tego. Polacy mieszkający na wyspach i Polacy, którzy nie najlepszą sławę robili nam, mieszkając i zachowując się tak, jak się zachowywali, no ale trudno, to już jest historia i tak naprawdę nie trzeba się zupełnie tym przejmować. Wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z tych najważniejszych rzeczy, które nastąpiło w ostatnich dniach, to dobrze?
Bardzo dobrze. 7. nowelizacja tej ustawy o Sądzie Najwyższym, panie redaktorze, to pokazuje, jak sukcesywnie Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z błędnych rozwiązań. Zajmujemy się po raz 7 tą materią i mierna to z mojej perspektywy satysfakcja, ale jednak satysfakcja, ponieważ już podczas pierwszej debaty mówiliśmy o tym, że te przepisy, które Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie wprowadza, są niezgodne z konstytucją. Podam chociażby taki przykład. Artykuł 180, ustęp czwarty, cytuję z pamięci, więc na pewno artykuł 180, ustęp czwarty mówi o tym, że minister sprawiedliwości w drodze ustawy określa się wiek emerytalny, tak? I na tej podstawie, tym samym stan spoczynku sędziów, na tej podstawie minister sprawiedliwości, czy większość parlamentarna, chciała odesłać pierwszą prezes Sądu Najwyższego w stan spoczynku, ponieważ wprowadzono wiek emerytalny taki, a nie inny.
No i dochodziło do kuriozalnych sytuacji.
Tak jest, absolutnie. Ale uwaga, artykuł 183 tej samej konstytucji, ustęp trzeci, mówi o tym, że prezydent powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Więc tu pokazuje wprost, że ale jest nadrzędność konstytucji, ustawy zasadniczej nad ustawą zwykłą. Więc jeżeli jest zapis w ustawie zasadniczej, konstytucji, jest prerogatywa prezydenta, więc ta ustawa zwykła nie może być nadrzędna wobec konstytucji. I to zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dlatego też wycofanie się z PiS-u z tych oczywistych błędów, łamania de facto konstytucji w tym zakresie.
I to w ostatniej chwili, bo odpowiedź, która poszła do Trybunału Sprawiedliwości z Polski, no tak w ostatniej chwili właściwie wpłynęła do Trybunału. Nie wiem, po co zwlekano tak długo, no ale widocznie taka była.
Ja nie rozumiem w ogóle tej retoryki, panie redaktorze, czemu miało to służyć. Osłabiliśmy pozycję Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej, w sposób nieprawdopodobny. Głosowanie przeciwko przewodniczącemu Rady Europejskiej, myślę tutaj o Donaldzie Tusku, też jest dla mnie niezrozumiałym absolutnie gestem 27-1. Niezrozumiałe jest chociażby nieprzywitanie jedynego poważnego polityka europejskiego reprezentującego instytucje europejskie podczas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To są takie gesty oparte na niskich, bardzo niskich pobudkach, niezrozumiałe w ogóle.
Że nieprzywitanie Donalda Tuska jest trochę porównywalne z tym, jak czują się w tej chwili sędziowie, którzy wracają do pracy, łącznie z pierwszą prezes, która wraca do pracy Ja myślę, że tak po ludzku ci ludzie się muszą dziwnie czuć, wracając do pracy i przejmując z powrotem swoje obowiązki, bo pewnie gdzieś z tyłu głowy mają taką myśl, że właściwie to nie wiadomo, jak to będzie, bo może się za chwilę znowu wszystko odkręci i znowu będą wyrzucani stąd.
W mojej ocenie na pewno już ta sytuacja nie będzie odkręcona, bo stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jednoznaczne i ustawodawca polski przyjął te argumenty. Proszę zwrócić uwagę, no śmieszna była argumentacja, oczywiście, czy posła sprawozdawcy Prawa i Sprawiedliwości, no, czy senatora
trzeba wyborcom
sprawozdawcy
wytłumaczyć, bo najpierw im się mówiło, że jest tak, a teraz trzeba im powiedzieć, że jest inaczej. No to jest taka politycznie trochę niezręczna sytuacja, powiedziałbym.
No, myślę, że ktoś powinien zestawić wypowiedzi, bo to są różne na szczęście osoby, bo paradoksem byłoby, że te same akty prawa przedstawiałaby jedna osoba i uzasadniając pierwszy projekt i siódmy, musiałaby użyć przeciwstawnych argumentów. Ale być może powinien zrobić ktoś z dziennikarzy, środowiska dziennikarzy, taką zbitkę i pokazać 7 wystąpień różnych i pokazać, jak ewoluuje pogląd polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czyli najpierw zapewnienie, że to jest doskonała ustawa w tym pierwotnym brzmieniu, a potem sukcesywnie obnażanie
pewnych... Można by przytoczyć to słynne polskie powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów i sprawa zostanie wyjaśniona.
No ale panie redaktorze, jeżeli w przeciągu 3 lat mówimy, że na początku, że 2+2 to jest 7, a jednak później mówimy, że 2+2 to jest 5, 6... I na końcu mówimy, nie, to jest jednak 4. No to są absurdy, bo to są kluczowe, oczywiste sprawy. Te artykuły są, zacytowałem 2 z Konstytucji, one są bardzo przejrzyste i proste do interpretacji, też w mojej ocenie.
No, trudno, tak to czasami widzi pan, bywa w polityce, a wyborcy będą chyba najlepiej wiedzieli, jakie wnioski z tego wyciągać w momencie, kiedy wybiorą się jesienią do urn, to oni zdecydują o tym, jak będzie wyglądał polski
na to liczę szczerze.
Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, do widzenia.